Paweł Lekki, dzień dobry. Witam Państwa w pierwszym odcinku przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś będziemy mówić o stanie wojennym. Będą wspomnienia, będą refleksje, ale będzie także zapowiedź bardzo ciekawej, jak sądzę, książki o historii stanu wojennego, tej znanej, mniej znanej i zupełnie nieznanej. Oczywiście będą także zapowiedzi głównych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. To tyle wstępu, zapraszam. A naszym pierwszym gościem jest pan Jan Ruman, redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
Ale dzisiaj nie o biuletynie, tylko o stanie wojennym. 13 grudnia 1981 roku. Od tego czasu wyrosło nowe pokolenie, dla których stan wojenny jest odległą historią. Znają z opowieści. Ja miałem wtedy, pozwolą państwo, taką osobistą refleksję, 16 lat, gorąca głowa po tym karnawale Solidarności, po tej wolności. Pierwsze wspomnienie. Tęgi mróz, pędzą po oblodzonej drodze te transportery opancerzone Scott, a z nich wystają dowódcy z takim czerwonymi, ogorzałymi twarzami od tego mrozu i wiatru. I taka myśl mi wtedy przyszła do głowy, to nie będzie zabawa. I to zabawa nie była.
Tak, ja pamiętam ten 13 grudnia, mieszkałem na Grochowie, wtedy w Warszawie, ruszyłem pod siedzibę regionu, bo myślałem, że no tam będzie się działo i rzeczywiście się działo. Ale kiedy wysiadłem z autobusu, wszedłem na plac na rozdrożu, to okazało się, że już pierwsza niespodzianka. Na przystanku stał taki patrol dwóch żołnierzy. I nagle patrzę i w jednym z nich rozpoznaję kolegę ze szkoły średniej. On się uśmiecha do mnie, ale bierze mnie tak trochę na bok, trochę dalej od tego drugiego. No i w pełnym rynsztunku z tym karabinem odchodzi ze mną kawałek dalej i mówi, słuchaj, tylko błagam cię, nic nie mów przy nim. On w to wszystko wierzy, on w to wszystko wierzy. Nam od 2-3 tygodni cały czas ładują w głowę, że Solidarność chciała mordować partyjnych, że Solidarność chciała mordować wszystkich swoich przeciwników, że robiła znaczki przy dzwonkach takich do drzwi, kogo zamordować. I on w to wszystko wierzy. Janek, proszę cię, nie mów przy nim, co o tym myślisz, bo ja wiem, ja myślę to samo. No co zrobić? Wzięli do wojska i jestem tu, stoję. Tylko mówię, mam stosunek do tego taki sam jak ty. Okej, po tym pierwszym spotkaniu już wiedziałem, że łatwo nie będzie. Poszedłem pod siedzibę regionu, sporo osób tam się zebrało i pod siedzibą regionu muszę powiedzieć, że no, jak się zrobiło tak tłoczno, troszkę takich przepychanek, jakiś zamowiec legitymuje mnie. Miałem tylko legitymację studencką, wyciągnąłem. On tam sylabizuje, czyta z pieczątki Akademia Teologii Katolickiej. O, ja też jestem katolikiem. No i się rozczulił, jak to tam był na chrzcie jakiegoś swojego bratanka czy siostrzeńca. Zaczął mi tam opowiadać o tym i wykorzystując trochę to, że się tak właśnie rozczulił, że trochę innym głosem zaczął mówić, pytam tak z nagła. A gdyby kazali strzelać, strzelałby pan? Oczywiście, rozkaz to rozkaz. I tu się przekonałem, że znaleźliśmy się w czasie trudnym.
To, co było niesłychanie charakterystyczne, to jest podział społeczeństwa. Byli oni, byliśmy my. Wszystko było proste.
Tak, było w tym coś dobrego. Rzeczywistość stała się biało-czarna, chociaż muszę powiedzieć, że później jak tam jeden z razów, jak mnie zatrzymano gdzieś na jakiejś komendzie, trafiłem na milicjanta, który, ja bym go nawet chciał odszukać. Mam wrażenie, że on naprawdę był po prostu milicjantem takim, który chciał ścigać przestępców. Natomiast kompletnie mu nie po drodze było ze ściganiem ludzi, którzy jakieś tam mieli poglądy polityczne nie takie, jak władzy by się podobało. Chciałbym tego człowieka znaleźć, bo on, pamiętam, że po takim wstępnej próbie przesłuchania zwoził mnie później windą i w windzie chyba spodziewał się, że nie ma podsłuchu. i powiedział do mnie, wie pan, będę musiał u pana dzisiaj w nocy zrobić rewizję. Jeżeli ma pan coś takiego, co podpada pod dekret o stanie wojennym, to niech pan powie, to ja uprzedzę rodziców przed tą rewizją, żeby to schowali, żeby się tego pozbyli.
Trudna decyzja, bo to może być przecież prowokacja.
Więc właśnie, więc postąpiłem tak, jak należało, jak według broszury Obywatela Służba Bezpieczeństwa. Czyli jeżeli on coś takiego mówi, to ja jestem pewny, że on mnie podpuszcza, żebym właśnie wydał, co mam w domu, to będzie miał łatwiejsze poszukiwanie. Więc oczywiście powiedziałem, że co, ja coś postanie? Nie, broń Boże, żadnych takich rzeczy nie mam. Mam jakieś gazetki z okresu legalnej działalności, Solidarności, nic innego nie mam. Później przekonałem się, że ten człowiek nie kłamał, bo muszę powiedzieć, że jak już wróciłem do domu, rodzice mi powiedzieli, że on właśnie tam główny był w moim pokoju, pozostali milicjanci szperali wszędzie tam w pozostałych pokojach. On poukrywał rzeczy, które miały datę taką wyraźnie wskazującą na to, że to już jest stan wojenny, czyli wzywające do jakiejś manifestacji czy coś, już wskazujące na to, że to już podpada pod dekret. On to poukrywał w moich książkach, a zgarnął mnóstwo takich rzeczy, które nic mi za nie nie groziło, bo to były rzeczy z 80-81 roku.
Ale stan wojenny przeminął i mam wrażenie, że została taka szarość i poczucie beznadziejności i zmarnowane właściwie cała dekada przez ekipę Jaruzelskiego.
Tak, to był okropny czas. Ja pamiętam, że ten dołek tak się pogłębiał. Im bliżej 86 roku, to już ta zapaść była taka straszna. Ludzie rzeczywiście nie wierzyli, że coś się da z tym zrobić. Ja miałem to szczęście, że mój ojciec, akowiec, szef wywiadu AK w okręgu kielecko-radomskim, ojciec cały czas wlewał we mnie tę wiarę, że komunizm musi się skończyć, że musi upaść. Tyle, że to trochę było w duchu takiej wypowiedzi prymasa z 13 grudnia, gdzie prymas mówił, że uważajcie, bo głowy wasze są cenne i nie straćcie tych głów teraz. No, ojciec trochę mnie przestrzegał, żeby nie angażować się w takie rzeczy, gdzie zaryzykuję wszystkim, a nic nie osiągnę. Ojciec starał się młodego człowieka trudno nakłonić do roztropności, ale starał się mnie nakłaniać do roztropnego działania.
I to był taki czas, kuźnia charakterów. Żyjemy w zupełnie innym kraju. To jest chyba to najszczęśliwsze zakończenie, jakie wtedy wydawało się w ogóle nieosiągalne, prawda? Imperium sowieckie rozleciało się, wolna tak, Polska.
Jeżeli dziś ktoś mówi, że za komuny było lepiej, no naprawdę, na litość boską, ludzie, naprawdę przypomnijcie sobie, jak było.
No, chyba, że
ja na swoich plecach czułem, jak było.
Chyba, że ktoś był po tamtej stronie, to byłoby lepiej.
Może tak, no,
to z całą pewnością. Pan Jan Ruman, redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Stan Wojenny, historia znana, mniej znana i nieznana. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tytuł frapujący, zwłaszcza ostatni wyraz, nieznana historia stanu wojennego. Tu rodzi się pytanie podstawowe. Kiedy, kto i w jaki sposób przygotował dekrety o stanie wojennym? Od kiedy władza była gotowa do uderzenia w społeczeństwo?
Trzeba zacząć od tego, że do uderzenia władze PRL, a przynajmniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przygotowywało się od sierpnia 1960 roku. Pierwsze próby, przymiarki do rozwiązania siłowego protestów to jest sierpień 1980 roku. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze 2-3 godziny przed podpisaniem porozumienia gdańskiego, a już po podpisaniu porozumienia w Szczecinie, oddziały ZOMO były przygotowane do tego, żeby zatrzymać Lecha Wałęsę i innych członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. I to mimo, że decyzja polityczna była wówczas negatywna. Zdecydowano się wówczas na coś, co określił Edward Gierek mniejszym złem. To mniejsze zło często jest używane w odniesieniu do stanu wojennego. Ono w przypadku lat 80. dotyczyło zgody na polityczne zdaniem władz, postulaty strajkujących, czyli utworzenie niezależnych związków zawodowych. Było to chwilowe ustępstwo po to, aby później odzyskać utracone pozycje, jak to określił Gierek. No i do tego posłużył stan wojenny, do którego władze przygotowywały się przez kilkanaście miesięcy. Koncepcja stanu wojennego zmieniała się, między innymi dosyć długo rozważano jego wprowadzenie tylko na części terytorium Polski, nie w całym kraju. To, co było potrzebne w przypadku stanu wojennego, to prawodawstwo. Autorzy stanu wojennego z jego głównym architektem na czele, czyli Wojciechem Jaruzelskim, zdawali sobie sprawę, że to powinna być ustawa sejmowa. Ale ustawa sejmowa nie gwarantowała zachowania całej operacji w tajemnicy. Sięgnięto po dekrety, które formalnie uchwaliła Rada Państwa, de facto przyklepała coś, co przygotowano w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Panie doktorze, o tym, jakie to było prawo, to Polacy, my wszyscy przekonaliśmy się 13 grudnia. Wywieszono takie wielkie plakaty. U mnie pilnował tego plakatu przez całą noc żołnierz z bagnetem na broni, ale te plakaty nie u nas drukowano.
Tutaj mówimy o najsłynniejszym dokumencie stanu wojennego, czyli obwieszczeniu o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa. Tak ten dokument nazwano. To jest dokument, który wydrukowano w sierpniu 1981 roku w drukarni Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Sowieckiego. Na prośbę towarzyszy polskich uczynili to Sowieci, którzy mieli zastrzeżenia do szaty graficznej i wzornictwa. Niestety nie wiemy, na ile te dwa elementy pod ich wpływem zmieniono. Wiemy, że pierwsze egzemplarze albo druk wręcz, zakończył się jeszcze do końca sierpnia, 1 września. Pierwszy egzemplarz dekretu wziął swoje ręce Czesław Kiszczak. W połowie września w ramach akcji Brzoza te dekrety rozwieziono do komend wojewódzkich na terenie całego kraju. No i czekały tam te kilka miesięcy na przysłowiowe naciśnięcie guzika i wprowadzenie stanu wojennego.
No i to się stało 13 grudnia.
To się stało 12 grudnia.
No tak, 12 grudnia.
Całą machinę uruchomiono przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego. Rozkazy do komendantów wojewódzkich poszły jeszcze przed godziną 16.
Chodziło o to, by z zaskoczenia złapać jak najwięcej działaczy.
Tak, bo tu trzeba powiedzieć, że kluczową dla powodzenia całej operacji sprawą było zachowanie całej operacji w tajemnicy, co nie do końca zresztą się udało. Tyle, że działacze Solidarności nie za bardzo zareagowali na taki sygnał ostrzegawczy. To był taki telek z Olsztyna, mówiący o tym, że do szkoły milicyjnej w Szczytnie trafiły dwie koperty z dwoma rozkazami. Jedna dotyczyła rozśrodkowania rodzin, a druga była do otwarcia na oddzielne hasło. Ze szkoły wyjechały wszystkie roczniki, w tym najstarszy, czego wcześniej nie czyniono. No i to była taka informacja właśnie o tych pierwszych działaniach w ramach stanu wojennego. Informacja nieco zlekceważona. Prawdopodobnie zresztą datę wprowadzenia stanu wojennego przesunięto, informując wcześniej Moskwę, że będzie on wprowadzony kilka dni wcześniej. Wynikało to z tego, że przesunięto Komisję Krajową Solidarności. Dlaczego ta Komisja Krajowa była taka ważna? Otóż ponad 100 najważniejszych osób, wszyscy szefowie regionu byli w jednym miejscu. Ich było łatwo zatrzymać. To się odbywało na terenie Stoczni Gdańskiej. Tam władza nie zdecydowała się na wejście. No ich zatrzymano w większości w hotelach, no niektórzy jak Zbigniew Bujak mieli szczęście i wrócili do Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, to zdecydowało szczęście, no bo wspomniany Zbigniew Bujak wrócił do Warszawy, ponieważ wracał Zbigniew Janas. Być może byśmy nie mieli ukrywania się słynnej ucieczki Zbigniewa Bujaka.
No dobrze, to zostańmy przy tych ucieczkach, bo to jest taki frapujący rozdział pod koniec książki. Zbigniew Bujak, Romaszewski, Szumiejko, który gdzieś tam po piorunochronie z 7 piętra zjeżdżał, to spadochroniarz, tak samo jak Zbigniew Bujak. Stąd takie umiejętności. Bujak uciekał po lodzie. Funkcjonariusze się przewrócili, on nie. No, ale
Romaszewski uciekał w skarpetkach. No ale najciekawsze było chyba odbicie narożniaka ze szpitala.
Postrzelonego działacza Solidarności.
Mało tego, odbicie działacza w sytuacji, kiedy Służba Bezpieczeństwa dysponowała informacjami, że podziemie przymierza się do jego uwolnienia. Co prawda SB widziała o zupełnie innej grupie, innej przymiarce, ale był bardzo pilnie strzeżony, wystawione na korytarzach były posterunki. Mimo tego udało się go z tego szpitala wywieźć. Ja bym powiedział, że to scena filmowa, w ogóle z tych ucieczek. Można by było zrobić całkiem dobry, ciekawy film przygodowy. Proszę sobie wyobrazić taką ucieczkę Szumiejki, gdzie podjeżdża milicja, otacza blok, nie domykają pierścienia, on tam w takim zaułku spuszcza się z dachu wieżowca po piorunochronie. No, jest to scena iście filmowa, można powiedzieć.
I jako dowód, że naprawdę uciekł, bo podziemie mogło nie ufać, miał zdarte do kości, do krwi rozdarte dłonie. Ale panie doktorze, to by tak optymistyczniej zakończyć naszą rozmowę, to pomówmy jeszcze chwilkę o tym prawdziwym okresie wolności. Druga pielgrzymka Jana Pawła II w stanie wojennym, to inny świat przez moment.
To niechciane przez władzę pielgrzym, tu wystarczy zacytować słowa Czesława Kiszczaka, który do Rosjan mówił, miejmy nadzieję, że Pan Bóg wcześniej powoła go na swoje łono. To było przed tą drugą pielgrzymką. Był dla władz gościem niechcianym, gościem takim przymusowym. Zupełnie inaczej oczywiście przyjmowało go podziemie Solidarność. Ta druga pielgrzymka była pielgrzymką nadziei. Niewątpliwie spełniła swoją rolę, bardzo wzmocniła działaczy podziemia, wzmocniła generalnie Polaków, no bo tak jak pan powiedział, to była chwila wolności.
Wlała nadzieję w serca Polaków, co było wtedy bardzo, bardzo ważne.
Pięknie, bezcenne.
Bezcenne, to prawda. Pan dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i autor książki Stan Wojenny. Historia znana, mniej znana i nieznana był naszym gościem. Pięknie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A w naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Centralne uroczystości obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbędą się 13 grudnia w Warszawie z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Karola Nawrockiego. Jak co roku, 13 grudnia zapłonie także światło wolności. O źródłach tej tradycji opowiada profesor Patryk Pleskot.
Akcja Zapal Światło Wolności ma swoje korzenie w konkretnych wydarzeniach historycznych związanych z reakcjami na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Niezależnie od siebie, równolegle, Jan Paweł II, polski papież i Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaproponowali swoim wiernym czy obywatelom symboliczny gest zapalenia świecy jako płomienia wolności, solidarności z narodem polskim. Te świece, te płomienie miały pojawić się w oknach domostw mieszkańców całego świata, wierzących i niewierzących. Papież sam uczynił ten gest w Wigilię 1981 roku, natomiast dzień wcześniej Ronald Reagan w świątecznym przemówieniu, poświęcając wiele miejsca sytuacji polskiej, zachęcił swoich rodaków do wykonania tego gestu. Zapalmy zatem światło wolności, by pamiętać o wolnościowych dążeniach Polaków na początku lat 80. i o ich gwałtownym stłumieniu.
Tego dnia w Warszawie zostanie także otwarta wystawa Solidarni z Polakami, traktująca o międzynarodowych echach wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Raz jeszcze profesor Patryk Pleskot.
Wystawa Solidarni z Polakami stara się przedstawić różnorodne reakcje świata zachodniego na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Chodzi tutaj o reakcje polityczne, społeczne, kulturalne, emigracyjne, związkowe. W przypadku polityki najostrzejszą postawę wobec reżimu jaruzelskiego obrał Ronald Reagan i Stany Zjednoczone. W przypadku zachodniej Europy te postawy były bardziej zróżnicowane, od koncyliacyjnych wypowiedzi kanclerza Helmuta Schmidta po ostrzejszą linię Margaret Thatcher. W przypadku opinii publicznej na Zachodzie nie było wątpliwości. Przeciętny Amerykanin, Brytyjczyk, Francuz opowiedział się jednoznacznie po stronie Solidarności przeciwko reżimowi stanu wojennego.
16 grudnia w Katowicach odbędą się główne uroczystości upamiętniające krwawą pacyfikację kopalni Wujek, podczas której od kul ZOMO zginęło 9 górników. Obchody rocznicowe objął swoim patronatem prezydent Rzeczpospolitej pan Andrzej Duda. O tragicznych wydarzeniach w kopalni Wujek mówi pan dr Jarosław Neja,
Użycie broni palnej spowodowało śmierć łącznie 9 górników, 6 na miejscu, 3 walczyło jeszcze o życie, ale nie udało ich się uratować i 23 kolejnych, którzy zostali ranni od postrzałów, ale ostatecznie ich życie lekarzom udało się uratować.
12 grudnia odbędzie się w stolicy promocja książki Stan wojenny, historia znana, mniej znana i nieznana. Tak o swojej pracy mówi autor dr Grzegorz Majchrzak.
Stan wojenny jest wydarzeniem, wydawałoby się, doskonale opisanym, jednak kryje jeszcze przed nami kilka co najmniej niespodzianek. O części z tych tajemnic, mniej znanych faktów pisze w swojej książce. Warto sięgnąć do tej książki, poznać historię tych dekretów.
13 grudnia w Warszawie odbędzie się także promocja albumu o księdzu Jerzym Popiełuszce, mówi Jan Ruman.
Po południu w dobrym miejscu w Warszawie, w Lasku Bielańskim, będziemy przedstawiali album o księdzu Jerzym. Myślę, że to też będzie takie dobre spotkanie, bo ksiądz Jerzy później stał się takim naszym trochę patronem, takim głosem sumienia, kimś, kto podpowiadał nam, jak żyć w czasach trudnych.
W uroczystościach organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej 13 grudnia wezmą udział także słuchacze Instytutu Trzeciego Wieku. Mówi o tym koordynator projektu Michał Rybak.
Dla nich to były czasy młodości. Po wielu, wielu latach te wspomnienia pozostają w ich pamięci i jako miłośnicy historii chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, bo dla nich to jest bardzo istotne i bardzo ważne wydarzenie.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Na dziś to już wszystko. Paweł Lekki, do usłyszenia.